Nie wolno kopiować dowodów osobistych klientów, powtarza Generalny Inspektor Danych Osobowych. Kopiowanie dokumentów tożsamości przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzi do pozyskiwania danych osobowych bez podstawy prawnej. Czytamy w komunikacie GIODO opublikowanym na stronie internetowej. Firmy telekomunikacyjne w większości przypadków uzależniają zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych od przekazania kopii dowodu, a w niektórych przypadkach również innych dokumentów, takich na przykład jak prawo jazdy, książeczka wojskowa czy legitymacja studencka. Ponadto w niektórych przypadkach zawarcie umowy wiązało się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tych dokumentach. To jest niezgodne z prawem, uznał Generalny Inspektor Danych Osobowych. Pytanie, co dalej? Czy firmy się zastosują? Czy dotyczy to tylko operatorów telefonii? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Morse Uniwersytet Gdański, Stanisław Szultka, niezależny ekonomista, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Firmy i instytucje na potęgę ksorują nasze dowody osobiste. Wprawdzie Generalny Inspektor Danych Osobowych zwrócił uwagę na telekomy, ale takich sytuacji, kiedy gdzieś idziemy załatwić jakąś sprawę, jest więcej. Kiedy jesteśmy proszeni o nasz dowód osobisty, w ogóle jakikolwiek dowód tożsamości, który jest potem ksorowany. Już nie wspominając o tak prozaicznej sytuacji jak wypożyczalnia łyżew. Na przykład, kiedy chcemy wypożyczyć łyżwy, to jesteśmy proszeni o to, żeby zostawić wręcz na godzinę jazdy nasz dowód osobisty. Tak naprawdę nie wiemy, co się z tym potem dalej dzieje. Niemniej jednak GIODO zwrócił się do firm telekomunikacyjnych, do operatorów i poinformował, że nie powinny tego robić, nie powinny kserować dowodów osobistych. No i teraz za i przeciw, bo właściwie z jednej strony my nigdy nie wiemy, co się z tymi naszymi danymi dalej dzieje. Czy taki pracownik telekomu nie mógłby po prostu spisać informacji z naszego dowodu, które są dla niego potrzebne?
Tutaj niestety jest taki problem, że jest duży rozdźwięk między prawem a tym, jakie są praktyki właśnie stosowane. Dlatego, że tu z punktu widzenia prawnego nie ma żadnych za. Tak, to jest po prostu, nie powinno tak być. Firma nie ma prawa domagać się takiego naszego działania, oddania tego dowodu, czy jego skanu, czy kserokopii. Natomiast praktyka jest taka, że to bardzo często klientowi zależy na osiągnięciu pewnego celu. I teraz nie wiem, jeżeli przed każdy z nas by dostał pytanie, czy za te łyżwy, które mamy wypożyczyć, wolimy na chwilę oddać dowód osobisty, czy wpłacić 150 zł kaucji, to myślę, że jednak 90% osób by powiedział, no to ja na chwilę dam ten dowód osobisty. I tak naprawdę ja nie widzę prostego rozwiązania tej sytuacji. To jest kwestia pewnej edukacji, pewnej świadomości tego, żebyśmy sobie nawet potrafili w przerysowany sposób wyobrazić, jakie są negatywne skutki, gdyby ktoś się posługiwał naszymi danymi, jeżeli by wysłał do jakiegoś banku czy firmy pożyczkowej skan naszego dowodu jako rzekomo tej osoby. Tak,
bo możemy konto otworzyć sobie przez internet bankowy czasami.
Akurat w przypadku procedur bankowych to byłbym trochę spokojniejszy, bo tam jest kwestia jednak podpisania umowy. Natomiast w niektórych firmach parabankowych to rzeczywiście skutki mogłyby być dość opłakane. Natomiast nie ma prostego rozwiązania. Tak naprawdę prawnie tu chyba nic nie zmienimy. Edukacja, no ewentualnie zaufanie do tego przedsiębiorcy, któremu powierzamy te dane. Natomiast to zaufanie z natury rzeczy zawsze powinno być ograniczone.
No ale prawnie to przecież załatwimy, skoro Generalny Inspektor Danych Osobowych mówi, że nie wolno tego robić, przynajmniej w przypadku telekomów. To teraz pytanie, czy te telekomy się do tego zastosują?
Ja bym nie chciał, żeby to się skończyło tak, jak ja myślę, że wszyscy pamiętamy.
Stanisław
Szultka.
Kiedyś
była dyskusja o ochronie jakby prywatności w internecie, między innymi, żeby strony internetowe nie zbierały o nas informacji w postaci takich ciasteczek, które się zapisuje na komputerze. I rzeczywiście zostało wprowadzone to, że trzeba informować o tym. Jakby skutek jest taki, że i tak wszystkie strony de facto to robią, tylko że my musimy klikać na stronę. Zgadzam się. I tak myślę, że nikt nie czyta tego, na co tam się zgadza. I to jest nawet jeszcze groźniejsze, ja bym bym powiedział, kliknięcie tego zgadzam się nieświadome, niż jakby w ogóle nie kliknięcie tego, nieświadomość zupełna. Ale wracając do tego, znaczy, żeby konsekwencją nie było coś takiego, że teraz jeszcze ktoś, kto będzie chciał telefon, oprócz standardowych oświadczeń i zgód, będzie jeszcze wyrażał zgodę na skierowanie jakby swojego dowodu osobistego. I to byłoby...
Kolejna kartka do podpisania,
tak,
i przeczytania.
Tak. I trochę się obawiam, że tak to może mieć zastosowanie, bo rzeczywiście rzeczywistość jest taka, że tak naprawdę nie jest potrzebne to do w zasadzie uzasadnienia jakiegoś racjonalnego do tego, żeby podpisując umowę, tylko nie są konieczność kserowania dowodu, chyba żadnego nie ma. Dane można spisać.
Przychodzę z dowodem dane i ktoś tam jest, kto poświadcza, dokładnie, że ten dowód przyniosł.
Dokładnie tak. Myślę, że jedyny być może pozytywny skutek tego jest jakaś tam rosnąca świadomość mimo wszystko ludzi i do tego, żeby tak łatwo nie oddawali swojego dowodu, czy tam właśnie niekoniecznie chodzi już o tylko telekomunikacyjne, chociaż też takie przypadki rzeczywiście były, że ktoś po prostu potem podpisał umowę na abonament na 24 miesiące z atrakcyjnym telefonem i za telefon musiał płacić jakby ktoś inny, czy przynajmniej jakby ktoś miał z tego typu problem, kłopoty. Więc to nie są jakby zupełnie wyabstrahowane jakby z rzeczywistości przypadki. I myślę, że jedyny skutek pozytywny to jest raczej taki, że ta świadomość będzie, a obawiam się, że telekomy tak czy inaczej jakoś będą próbowały właśnie tego typu jakby oświadczeniami jakby swoją praktykę utrzymać.
Artur wspomniał tutaj o tym, że my musimy zaufać przedsiębiorcom.
Maciej Goniszewski.
Ale to jest chyba problem taki, że przedsiębiorcy w tym momencie nam nie ufają. I generalnie mamy po prostu niski poziom zaufania w gospodarce, w społeczeństwie, co się przekłada na to, że są wdrażane procedury, które niekoniecznie są zgodne z prawem i tak naprawdę generują tylko chyba koszty, bo też kwestia skserowania tego, jest to jakiś dodatkowy koszt. Teraz niedawno słyszałem taką informację, że generalnie przedsiębiorcy uważają, że w dowodzie jest w tej chwili za mało danych, bo na przykład nie ma zameldowania od jakiegoś czasu i każą takie poświadczenie z gminy, czy tam z miejsca, gdzie mieszkamy, przynosić, co kosztuje podobno takie zaświadczenie 40 zł.
Gminy się cieszą.
No więc tu wychodzi nam to, że właśnie zaufanie w gospodarce jest bardzo istotnym dobrem, które zmniejsza koszty funkcjonowania gospodarki, a przy okazji też nas chroni, bo jeżeli nie będziemy musieli udostępniać dowody, bo przedsiębiorca będzie nam ufał, to też nasze dane będą bardziej bezpieczne.
No i tutaj też jest kwestia korzystania z pewnego doświadczenia. Ja zauważyłem, i to są na przykład skargi klientów, że na przykład występując o jakąś nową usługę bankową, bank domaga się bardzo wielu danych, na przykład chcemy mieć dodatkową kartę, tak naprawdę część danych trzeba jeszcze raz przekazywać, podpisywać osobną umowę, podczas gdy tak naprawdę te wszystkie dane w banku są. Istnieje czasami historia, w tej chwili już czasem kilkudziesięciu lat operacji, tego co dana osoba robiła, a klientom podsuwa się różne oświadczenia, różne ankiety do wypełnienia, jaki deklarują dochód miesięczny, czy jakie są ich koszty życia, gdy tak naprawdę analityk bankowy to wszystko ma jak na talerzu, bo ma po prostu całą historię, ma dostęp to, jakie wykonujemy operacje w banku, bank ma prawo to analizować, dlatego, że to jest element jakby prowadzenia naszego konta, czy naszego rachunku, czy naszej karty, to jak wydajemy i jakie są wpływy na tym rachunku, więc tak naprawdę tutaj te procedury są czasami za mało elastyczne, tak samo jeżeli ktoś przychodzi do jakiegokolwiek telekomunikacyjnego operatora i słyszy, że ma oddać dowód do skserowania, a historia konta u tego teleoperatora to jest znowu 10, 12, 15 lat, no to jest sytuacja po prostu absurdalna i tak naprawdę przedsiębiorcy muszą się dostosować jakby, czy być bardziej elastyczni w tych swoich oczekiwaniach. Co innego pierwszy klient, który bierze właśnie bardzo drogi telefon i chcemy zweryfikować, czy on będzie miał pieniądze, czy mieć chociażby adres zameldowania. Natomiast inaczej powinno się traktować klienta z długą historią w danej firmie.
Ale ty masz problem z bazami danych tak naprawdę. To pokazuje, że firmy nie są przystosowane do tego, żeby analizować dane, które mają. Bo jeżeli oni żądają tych danych, to znaczy, że nie potrafili zweryfikować, przebadać tego, co już mają.
I do dyskusji wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Stanisław Szultka, niezależny ekonomista, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Pani Katarzyna napisała do nas SMS-em, że wolałaby oddać za łyżwy 150 zł kaucji niż przekazać swój dowód na godzinę jazdy na łyżwach. Jeszcze wracając do dyskusji, zdaniem GIODO dane, które można podać, to nazwiska, imiona rodziców, miejsce i data urodzenia, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer PESEL, nazwa, seria i numer dowodu osobistego. A ja się tak zastanawiam, czy nie można byłoby tego uprościć i po prostu zostawić imię, nazwisko i PESEL, w którym wszystko jest.
No ale to jest zawsze taka sytuacja, która bierze się z pewnych zachowań społecznych czy doświadczeń. My tu bardzo dużo mówimy o zaufaniu. To jest w ogóle w badaniach socjologicznych wychodzi taka bardzo duża nieufność Polaków wobec świata zewnętrznego. No ale z drugiej strony bardzo często słyszymy o wyłudzeniach. A to na policjanta, a to na wnuczka. I oczywiście jeżeli mówimy o wypożyczeniu rowerka czy łyżew, to nie ma takiej skali zagrożenia, że przedsiębiorca straci 10 tysięcy, 20 tysięcy złotych. No ale proszę sobie wyobrazić, ktoś ma 20-30 rowerów do wypożyczania i nawet jeden tygodniowo mu ginie i nagle musi poszukiwać i angażować się. A taki rower jest prawie, że nie do znalezienia, powiedzmy szczerze, o ile nie ma jakichś tam schowanych elektronicznych zabawek. Tak? I w tym momencie tak naprawdę ja rozumiem interesy przedsiębiorcy związane z tym, że on chce mieć jakieś zabezpieczenie tego, że ten rower wróci, czy przysłowiowe łyżwy, o których cały czas mówimy. Natomiast z drugiej strony jest kwestia znalezienia takiego punktu równowagi. Co zostawić, co nie zostawić. Ja żartobliwie mówię, że ja zawsze jak w Gdyni coś wypożyczam i ktoś chce dowód, nie zostawiam dowodu, ale mówię, że mam pewien bardzo ważny dla mnie dokument, karnet na mecze jednego z trójmiejskich zespołów i mogę na chwilę zostawić i to jest dla mnie ważniejsze niż dowód osobisty. I jeżeli jestem akurat w Gdyni czy na północnych Kaszubach, zawsze spotykam się z akceptacją.
I karnet wraca cały i zdrowy.
Zawsze wraca cały i zdrowy, dlatego że nikt inny na ten karnet nie wejdzie, bo tam jest jednak imię i nazwisko i wchodząc na stadion się to weryfikuje. Także tutaj taki pewien pomysł, który podsuwamy słuchaczom, natomiast niekoniecznie to musi działać i tego karnetu w Gdańsku w zastaw bym jednak nie zostawił.
No tak, z innego powodu, ale myślę, że poza Polską Północną to też niekoniecznie byłoby akceptowane, czy nie musiało być akceptowane. Natomiast ja chciałem jakby zwrócić uwagę na jedną rzecz, tylko że, bo problem polega na tym, że rzeczywiście tego typu regulacje również podobne są, nie wiem, z rejestrowaniem telefonów na kartę. One są wprowadzane jakby w trosce o, czy nawet zabezpieczenia przez tych przedsiębiorców, w trosce o to, że przed wyłudzeniami, przed kimś, kto chce oszukiwać. Tylko, że w praktyce przecież nie jest tak, że jak ktoś chce ukraść rower, to pójdzie i odda swój dowód osobisty.
Właśnie,
nie? No, odda znaleziony albo jakąś inną, jakiś inny sposób jakby na to znajdzie. A tak naprawdę to jest uciążliwe, czy dotyka w jakiś sposób i naraża na ryzyko i konieczne przekazywania danych. Jakby to, tak naprawdę całe rzesz uczciwych osób. Nie?
Czyli ta prewencja nie zostawiajmy negatywna, dowodów.
Ja myślę, że problemem u nas jest to, że u nas jakby jest słabość egzekucji w przypadku rzeczywiście jak się coś stanie, czy jest jakieś przestępstwo, czy jakieś wyłudzenie, potem dochodzenie rzeczywiście swoich roszczeń jest bardzo uciążliwe. Przez sądy to trwa i często jest nieopłacalne. I to powoduje, że rzeczywiście my się zabezpieczamy. Znaczy my każdego potencjalnie jakby przed każdym się musimy zabezpieczać, bo wiemy, że w razie czego ta egzekucja jakby jest mało skuteczna albo jest bardzo kosztowna, to de facto jakby oznacza też to samo.
Tyle tylko, że zostaje nam problem z drugiej strony tym osobom, które dają kserować swoje dowody osobiste, że nigdy nie wiadomo, co się z tymi danymi stanie i może się nagle okazać, że pojawi się w drzwiach smutny pan, który zażąda spłaty dosyć wysokiego kredytu zaciągniętego właśnie na nasze dane. I teraz nas prawo też za bardzo mocno nie chroni, bo nie wiadomo, jak wytłumaczyć, że nie jestem wielbłądem w tej sytuacji. Przechodzimy do twardej ekonomii. Produkcja przemysłowa w marcu wzrosła o 11,1% rok do roku w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wzrosła aż o 17,6%, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Analitycy ankietowani przez Polską Agencję Prasową spodziewali się w marcu wzrostu produkcji tej rocznej o niespełna 7%, a miesięcznej o trochę ponad 12%. Produkcja przemysłowa wzrosła w 29 działach przemysłu na 34 działy gospodarki, informuje GUS. No i teraz jest dobrze czy źle?
No jest dobrze, jest nawet bardzo dobrze, natomiast pamiętajmy...
Bo dług publiczny rośnie.
Pamiętajmy. Nie, PKB przede wszystkim rośnie. Pamiętajmy też o tym, że w zeszłym roku mieliśmy święta wielkanocne w marcu, więc jest kwestia czynników sezonowych. One częściowo są uwzględniane, natomiast no, dla pewnej dynamiki gospodarki to ma znaczenie, ile tych dni pracujących jest, więc to też gdzieś trzeba uwzględniać. Natomiast to jest tak, że ja się będę bardzo, bardzo cieszył, jeżeli taka tendencja wysokiego wzrostu okaże się trwała. Mm-hmm. Dlatego, że są, proszę zauważyć, w ostatnim czasie takie miesiące bardzo dobre, jak te dane, które Iwona przytoczyła przed chwilą, ale są też miesiące, w których były albo pewne drobne spadki, albo te wzrosty były bardzo rachityczne, albo mieliśmy sytuację, że część danych była pozytywna, część negatywna. Więc zanim tak odpalimy szampana i będziemy się cieszyli, że na pewno jest dobrze, to jeszcze chwilę poczekajmy, żeby te dane się utrwaliły. Natomiast nie zmienia to w niczym faktu, że widzimy od wielu miesięcy pozytywne sygnały z rynku pracy. Coraz częściej się mówi, że jednak dużą część projektów europejskich finansowanych z tych środków budżetu europejskiego nowej perspektywy ruszy w tym roku, więc rzeczywiście jest perspektywa też tutaj poprawy w tych inwestycjach publicznych. I to wszystko skłania do takiego ostrożnego optymizmu. Zakładam, że wzrost gospodarczy będzie w tym roku znacznie lepiej, lepszy i wyższy niż w 2016. Natomiast to wszystko trzeba obserwować. Tu nie ma powodów do żadnego pesymizmu, ale taki umiarkowany optymizm to jest chyba najlepsza postawa, którą można teraz przyjąć.
Do tego tematu wrócimy po 10.30. 10.32, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Stanisław Szultka, niezależny ekonomista, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. No to wróćmy teraz do twardej gospodarki i danych GUS-u a propos produkcji przemysłowej, która, przypomnę, w marcu wzrosła o 11,1% rok do roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o ponad 17,5%, dokładnie 17,6% i jest to więcej niż spodziewali się analitycy. Głos oddaję ekonomiście.
Znaczy, ja powiem po pierwsze, jakoś specjalnie nie zaskoczyły mnie te dane, znaczy te wzrosty, bo jak się obserwuje to, co się w ostatnich miesiącach, w ostatnim czasie dzieje ze skalą wydatkowania środków z funduszy strukturalnych w szczególności, to prędzej czy później musiało jakby to znaleźć odzwierciedlenie w gospodarce. Ta skala przyspieszenia jest i na poziomach funduszy centralnych, i na poziomach funduszy regionalnych w szczególności jest bardzo, bardzo duża. Tylko to rodzi ryzyko takiego krótkookresowego rzeczywiście impulsu szoku, który się przekłada na te wskaźniki krótkookresowo, ale nie buduje, czy niekoniecznie buduje podstawy trwałego i zdrowego wzrostu jakby w dłuższej perspektywie czasowej. A takich jakby sygnałów, które by rzeczywiście wskazywały na ten, że taki optymizm i zdrowe podstawy gospodarcze rosną, no jednak nie ma jakby za dużo. Po pierwsze, na rynkach międzynarodowych też jakoś gospodarka istotnie nie przyspiesza, czy nie widać jakby ożywienia trwalszego. To jest po pierwsze. A po drugie, też optymizm jakby wśród polskich przedsiębiorców, ja bym powiedział, nie jest jakby za duży, a wręcz powiedziałbym, że jest odwrotnie, że jest jakby dzisiaj takie jakby wstrzymanie i zabezpieczenie się przed jakimiś decyzjami, wstrzymanie się z inwestycjami.
Oni sami nie inwestują jakby za własne
jest taki,
środki,
taki
które
okres
tam
raczej
mają
przeczekania, raczej przyczajenia się powiedziałbym i szukania raczej bezpiecznych oaz dla swojego biznesu niż jakby podejmowania bardziej ryzykownych przedsięwzięć, inwestowania właśnie w ryzykowne przedsięwzięcia. Więc to jakoś nie napawa przynajmniej póki co optymizmem.
Uwzględniając zeszłoroczne wyniki gospodarki, można zauważyć, że w zeszłym roku co chwilę mieliśmy raczej redukcję oczekiwań co do rozwoju gospodarczego. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wtedy możemy mówić o takiej zwanej niskiej bazie, no to teraz te wyniki teraz, że tak powiem, wydają się duże, bo w stosunku do małej podstawy, która była na początku. A druga rzecz, to co mnie w tym niepokoi, to jest to, że nikt nie przewidział tak naprawdę tego wyniku. Te przewidywane wyniki były o połowę mniejsze, co oznacza, że zadziałały jakieś czynniki, których analitycy nie uwzględniali, nie przewidywali, co sugeruje, że są to czynniki jakieś wyjątkowe, które się pojawiają raz na jakiś czas i one już nie będą działały w kolejnych miesiącach. I jak gdyby, jeżeli weźmiemy te dwie rzeczy pod uwagę, to ten dobry wynik może budzić pewien niepokój. Skąd on się wziął? Czy to nie jest tak, że to jest jakiś szok, który za chwilę będzie powodował, że będziemy obserwowali dokładnie przeciwne wyniki, czyli wyniki niższe niż rynek oczekuje. Mhm. I to, co mówili koledzy, jeden i drugi, przedsiębiorcy nie inwestują. I to jest niepokojące. Już mówiliśmy o tym, że przedsiębiorcy cały czas oczekują, wstrzymują się z inwestycjami, więc ten rozwój, który w tej chwili obserwujemy, prawdopodobnie poszedł z sektora publicznego. Czy to się przełoży na przedsiębiorców? Będziemy musieli poczekać.
Z drugiej strony Bank Światowy informuje, że nasza gospodarka przyspiesza. W 2017 roku, czyli obecnym, przyspieszymy. Nasze PKB przyspieszy do 3,3% z 2,8% w ubiegłym roku. No a na przyszłość troszkę Bank Światowy zweryfikował swoje dane w dół, bo mówi o stabilnym poziomie wysokości 3,2% PKB. O takim wzroście wcześniej mówił, że na lata 2018-19 przewidywał 3,3%. Ale jeśli mówi o pewnym stabilnym poziomie, no to chyba ten umiarkowany optymizm powinniśmy zachować.
No tak, tylko że powiedzmy sobie szczerze, dla takiej gospodarki jak Polska, na takim poziomie rozwoju wzrost na poziomie 3 czy nieco ponad 3, no zbyt szybko nie przybliża nas do powiedzmy do rozwoju czy do poziomu rozwoju gospodarczego gospodarek, do których chcielibyśmy być porównywani. I to jest pierwsze. Natomiast rzeczywiście, ja bym powiedział, te prognozy, które tutaj pani redaktor przytoczyła, one w zasadzie potwierdzają to, co gdzieś tutaj sygnalizowaliśmy. Znaczy, że rzeczywiście jest krótkookresowy na pewno szok popytowy spowodowany funduszami unijnymi i generowany przez sektor publiczny. I to widać jakby w tych statystykach. I to rzeczywiście się przełoży na tegoroczny wzrost gospodarczy, bo tego typu wydatki muszą się jakby przełożyć na PKB. Ale to nie generuje jakby podstaw do jakby szybszego takiego, powiedziałbym, bardziej endogenicznego, wewnętrznego, generowane przez wewnętrzne jakby siły wzrostu w przyszłości.
Z innych danych ekonomicznych w marcu rynek mikrofirm zasiliła rekordowa liczba nowych wpisów, przekraczająca 27 tysięcy nowych firm, co oznacza wynik grubo ponad średnią. W sumie mamy prawie 3 miliony zarejestrowanych w REGON jednoosobowych działalności gospodarczych. No i teraz, czy tu się cieszyć, czy nie? Czy to dobrze, że jest tych firm jednoosobowych więcej? Co właściwie mówią nam te dane?
Ja powiem tylko tyle, że pod koniec 2015 roku też mieliśmy prawie 3 miliony tych zarejestrowanych małych firm i się okazało, że tej bariery 3 milionów nie udało się przekroczyć. Więc tak naprawdę wracamy do pewnego stanu, który był. Ja nie jestem w stanie, ani myślę nikt odpowiedzialnie nie jest w stanie powiedzieć, czy to dobrze, czy to źle, dlatego że trzeba by się tak naprawdę przyjrzeć temu bardzo głęboko, w jakich branżach branżach działają te firmy, jakiego typu to są firmy. Z jednej strony mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, więc teoretycznie nie powinno być to, te firmy, to nie powinno być takie fikcyjne samozatrudnienie zamiast etatów w firmach, dlatego że jak się wydaje, no jest poszukiwanie pracowników. Z drugiej strony nie wiadomo, czy w pewnych branżach jednak nie następuje taka optymalizacja kosztów, rzeczywiście zarejestrujcie firmę, będzie wam łatwiej. Więc tutaj trzeba by się temu przyjrzeć. No i tak naprawdę branże czy sfery, w których te firmy będą działały, są tutaj kluczowe. Bo jeżeli by się okazało, że jest to jakiś duża fala start-upów czy firm związanych z nową technologią, gdzie ludzie mają jakieś perspektywy, jakąś wizję rozwijania tej firmy, to fantastycznie. Twórzmy firmy, rzeczywiście bądźmy przedsiębiorcami. Jeżeli się okaże, że to są takie firmy przetrwalnikowe, czyli ktoś będzie całe życie jednoosobowym przedsiębiorcą bez perspektyw rozwoju, ale nie tylko perspektyw takich obiektywnych, ale po prostu zakłada, że chce mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą, bo chce mieć z przyczyn socjalnych czy takich zabezpieczenia osobistego, no to w tym momencie tak naprawdę jest to obojętne i ani mnie nie cieszy, ani mnie nie martwi. Dobrze, że ludzie mają pomysł na to, jak sobie pewne bezpieczeństwo socjalne zapewnić, ale to z punktu widzenia gospodarki nie jest żaden plus. Więc tak naprawdę przyglądajmy się, co się dzieje w tych firmach, jakie to są firmy. Być może okaże się za rok, że był to fantastyczny moment, a być może okaże się, że jest to po prostu obojętne z punktu widzenia gospodarki.
Ja sobie kiedyś zrobiłem takie zestawienie w krajach Unii Europejskiej liczby właśnie jednoosobowych działalności i porównałem to do stopy bezrobocia. I okazuje się, że kraje, które mają wysoką stopę bezrobocia, mają też dużą liczbę jednoosobowych działalności. Więc to nie jest tylko, że tak powiem, taka specyfika polska, że szukamy tej pracy sami sobie ją tworząc, jeżeli jej nie ma na rynku, ale ogólnoeuropejska. Więc można przypuszczać, że pomimo tego, że bezrobocie jest teraz niskie, pomimo tego, że przedsiębiorcy narzekają na brak pracowników, jest jeszcze ta duża grupa ukrytych, potencjalnych pracowników, którzy są na samozatrudnieniu, no, ze względów tylko i wyłącznie podatkowych. No, tutaj wiadomo, ZUS, podatki. Przedsiębiorca, że tak powiem, oszczędza, jeżeli nie musi dopłacać tej swojej części do składek społecznych.
Mhm. Ale też oczywiście te powody, znaczy nie muszą być tylko takie wprost niższy ZUS, czy niższy składki innego rodzaju, tylko też jakby przedsiębiorcy często nie chcą jakby zatrudniać, w sensie dłużej się wiązać bardziej, a jednak etat to jest jakby, powiedzmy, jakby większe związanie jakby z pracownikiem niż mniej elastyczne możliwości rozwiązania umowy i tak dalej, to raz. A propos tych 3 milionów, znaczy ja myślę, że ten wskaźnik 3 milionów, on jest generalnie przesadzony, bo ta statystyka
pokazuje numery REGON.
Ona pokazuje numery REGON, a ludzie się nie wyrejestrowują często.
Niektórzy zawieszają działalność.
I pamiętam, myśmy kiedyś tam szacowali, takie analizy robili, że w zasadzie 1/3 z tych to są firmy jakby nieaktywne. To po pierwsze. Ale to kolejny element. Ale a propos tych nowo zakładanych działalności tego wysypu. Oczywiście my tutaj możemy spekulować, trudno bez takich głębszych analiz, sprawdzenia, jakby przewidzieć rzeczywiście, jaka jest przyczyna. Ja tylko nie chciałbym taką jedną obawę jakby wyrażać a propos tego, co tutaj Artur też mówił o startupach. Znaczy, żeby to było skutkiem tego, że w ostatnim czasie ileś programów aktywizacyjnych przez urzędy pracy czy inne instytucje jakby uruchomiono z takim jakby dotacją na rozpoczęcie działalności, typu tam 10 czy 20 tysięcy na rozpoczęcie działalności.
Warunek przetrwać rok.
Tak, dokładnie tak.
Co
powoduje, że rzeczywiście przez najbliższy rok, jakby czy tam ileś czasu, dopóki starczy środków, będą powstawały firmy, będą one trwały dokładnie rok, po czym jakby będą zamykane. Ale to jest oczywiście tylko przypuszczenie, czy jakieś tam jedna z możliwych jakby przyczyn. Natomiast jedna rzecz może chciałem jakby powiedzieć, a propos jeszcze porównując jakby do nas, do innych krajów rozwiniętych. Rzeczywiście w Polsce jest trochę taki problem, problem, że być może z tym wskaźnikiem przedsiębiorczości mierzonym liczbą podmiotów zarejestrowanych, podmiotów gospodarczych na mieszkańca nie jest u nas źle, a nawet jest dobrze, ale mamy problem z tym, że te firmy małe nie rosną do, znaczy te mikro nie rosną do takich małych czy średnich potem firm, bo ten wskaźnik jakby firm, które rośnie do powyżej 10 zatrudnionych, czy jeszcze dalej potem powyżej 50 zatrudnionych, no zdecydowanie jest niższy niż w krajach takich silniejszych gospodarczo. I to jakby rzeczywiście nie jest, jakby nie napawa jakby optymizmem też do tego jakby potencjału przedsiębiorczości, który jest...
Ale to jest głębszy problem, bo to nie chodzi tylko o to, że te jednoosobowe firmy nie zmieniają się w mikro 7, 9, 12 zatrudnionych, ale to też jest taka stabilizacja na wszystkich poziomach. Jeżeli ktoś ma firmę dzisiaj, która zatrudnia powiedzmy około 20 osób, to niestety z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można powiedzieć, że za 3-5 lat, jeżeli ta firma przetrwa na rynku, to ona nie będzie firmą, która się rozwinęła do 50 czy 80 zatrudnionych, tylko jeżeli w ogóle będzie tam rozwój, to będzie bardzo powolny, zatrudnią 1, 2, 3 osoby, więc w ogóle ta zmiana, to przechodzenie do innych kategorii firm w Polsce odbywa się bardzo opornie. To są całe opracowania związane z tym, że czasami to tak naprawdę perspektywa polskiego przedsiębiorcy to jest zdominować rynek lokalny, czy stworzyć firmę, która potrafi zapewnić dobre przeżycie właścicielowi i pracownikom. Natomiast nie ma takiego, jak to się czasem mówi, że niebo jest dopiero granicą. Polscy przedsiębiorcy nie myślą w ten sposób, czy inaczej za rzadko myślą w ten sposób. Bardzo często koncentrują się na tym, żeby przeżyć, żeby w jakiś sposób ta firma funkcjonowała, nawet była trochę większa, trochę nowocześniejsza. Natomiast nie ma takiego napędu, żeby podbijać nawet Europę.
Ale to temu też nie sprzyjają przepisy, regulacje. Wprawdzie w tej chwili się pojawiły zapowiedzi, że to się zmieni, ale do tej pory ja, że tak powiem, porównywałem opodatkowanie, takie pełne opodatkowanie małych firm do strzyżenia albo koszenia zboża na wiosnę, bo te firmy dopiero wschodzą, a już ponoszą tak duże daniny publiczne, że nie są w stanie nic odłożyć, nic zainwestować, bo muszą opłacić właśnie ZUS-y, podatki i tak dalej.
Tak, tak, to jest prawda i rzeczywiście te zapowiedzi, one z jednej strony, one, ja bym powiedział, brzmią optymistycznie, w sensie, bo między innymi to, że jak ktoś zaczyna działalność, nie będzie musiał jakby od razu tych składek w takiej wysokości jakby płacić, a do pewnego poziomu tam minimalnego nawet jakby będzie w ogóle zwolniony, tylko że i to jest generalnie, bym powiedział, słuszne i myślę, że powinno jakby zafunkcjonować, tylko też się obawiam, bo w praktyce, nie tylko gospodarczej, ale gospodarczej też, liczy się nie tylko jakby ta formalna litera prawa, te regulacje, które są za ten, tylko też i ich stosowanie, ale też jakby przewidywalność co do, czy one nie zostaną zmienione, czy nie zostanie coś odwrócone.
Czyli stabilizacja prawna.
I też jakby bezpieczeństwo jakby takie prawne, w tym sensie, że ja, jeżeli jest jakiś konflikt, czy inne różnice interpretacyjne, mogę się odwołać, nie wiem, do sądu i tam mogę dochodzić jakby sprawiedliwości. Obawiam się, że w Polsce jakby ta właśnie część najbardziej jakby skutkuje, więc nawet najlepsze rozwiązanie takie literalnie od strony prawa wprowadzone niekoniecznie muszą jakby przynieść ten efekt taki pozytywny, jeżeli ta kwestia i kultury stosowania prawa i to ryzyko prawne, bezpieczeństwo prawne nie zostanie zapewnione.
Proszę panów, na koniec i krótko, bo już czas nas goni. Pomorze ma najwyższy przyrost naturalny w całym kraju. Wynika z najnowszego raportu GUS-u zatytułowanego Ludność i ruch naturalny w 2016 roku. Z tego raportu wynika, że przyrost naturalny u nas wyniósł 2 promile. Z kolei na przykład na Mazowszu 0,7 promila, w Łódzkiem aż minus 3 promile. Średnia dla kraju również ujemna, minus 0,2 promila. Czemu zawdzięczamy ten sukces?
No z jednej strony można żartować, że w Sierakowicach i okolicach to ten przyrost demograficzny zawsze był całkiem przyzwoity i to wynika z takiej silnych przekonań lokalnej społeczności, że rodzina jest podstawową wartością i to rzeczywiście w dużej mierze tak funkcjonuje. Natomiast z drugiej strony mam wrażenie, że warunki życia w Trójmieście czy w ogóle na Pomorzu, liczba miejsc pracy, które zostały tutaj w ostatnich latach stworzone.
I kolejne przybędą, i kolejne dużo będą przybywać.
Pewna dobry okres gospodarczo dla naszego regionu powodują, że po pierwsze przyjeżdża tu wielu młodych ludzi, którzy tu chcą prowadzić, chcą związać swoje życie, a przynajmniej najbliższe lata z Pomorzem, a jednocześnie właśnie ta sytuacja na rynku pracy plus inne elementy, bo tu oczywiście zawsze będziemy mówili o tych elementach wspomagających demografię jeszcze z okresów poprzedniego rządu, tutaj pomysły czy zrealizowane projekty takie jak wydłużenie urlopu macierzyńskiego, pewne inwestycje w przedszkola, w żłobki, które teraz będą jeszcze kontynuowane, cała ta otoczka, plus oczywiście program 500+, plus sytuacja na rynku pracy.
Żaden dobre tych, zarobki
lepsze zarobki, firmach, które się pojawiły na Pomorzu, powodują, że młodzi ludzie czują się nieco bezpieczniej i to bezpieczeństwo przekłada się na decyzję o tym, że chcą mieć dziecko, czasem chcą mieć kolejne dziecko, więc tak naprawdę myślę, że tutaj sukces ma wielu ojców dosłownie i w przenośni, natomiast nie ma jednego czynnika, na Pomorzu dobrze się żyje i są też stworzone czynniki wspierające tą dzietność, a Pomorzanie z tego korzystają i bardzo dobrze.
Ja bym większą uwagę jednak zwracał na aspekt kulturalny, kulturowy, czyli właśnie tutaj ta obyczajowość, która na Kaszubach panuje, gdzie właśnie rodzina jest w centrum uwagi. A jestem o tym przekonany, dlatego że jeżeli porównamy na przykład poziom wynagrodzeń, to okazuje się, że województwo pomorskie jest trzecie w kraju, między innymi po mazowieckim i po śląskim, a na przykład w województwie śląskim, które teoretycznie ma wyższe wynagrodzenia niż u nas, jest jeden z najniższych, ujemny właśnie przyrost. Więc
tego... Ale na Pomorzu się to bardziej zmieniało na plus i ta tendencja się liczy.
Ale myślę, że rzeczywiście, znaczy ja myślę, że odpowiadając na pytanie, kto odpowiada za ten sukces, ja myślę, że my Pomorzanie generalnie i rzeczywiście większość z tych Pomorzan jakby gdzieś tam się do tego przyczyniła. I rzeczywiście raczej widziałbym te takie podstawowe przyczyny w tych czynnikach kulturowych. Śląsk traci z powodów jakby strukturalnych, gospodarczych. Rzeczywiście tam jest bardzo silna restrukturyzacja gospodarki, zmiana przebranżowienia, duże części jakby firm, to zmniejsza zatrudnienie, więc jakby to powoduje, że siłą naturalną, siłą rzeczy jakby ten przyrost jest mniejszy, bo na ten przyrost się składa nie tylko jakby wprost jakby same urodziny, ale też jakby migracja i Pomorze ma pozytywne też ten bilans jakby migracji, czyli więcej osób tutaj przyjeżdża, chce mieszkać niż jakby stąd wyjeżdża. Ja powiem o jeszcze jednym jakby pozytywnym takim czynniku, który jakby będzie nakręcał się w zasadzie. Ten wysoki przyrost naturalny w połączeniu jakby z programem 500+, jakby powoduje, że tutaj do regionu będzie relatywnie więcej środków napływać niż w innych województwach, co będzie miało jakby pozytywny plus dla tych gospodarek lokalnych, w szczególności, jak powiedziałem, na Kaszubach, w tych obszarach, gdzie rzeczywiście ta dzietność jest, to już zaczyna być widoczne. Natomiast na koniec jakby taka mała łyżka dziegciu. Znaczy my się cieszymy z tego przyrostu na poziomie jakby 2, tam z kawałkiem chyba, bo 2, nie wiem, 2 czy coś takiego u nas jest, ale tak naprawdę ta zastępowalność pokoleń, to ona jest na poziomie 2,1. Tyle, taki musi być przyrost naturalny, żeby następowało zastępowanie pokoleń, żeby czyli ta liczba mieszkańców danego obszaru się utrzymywała na tym samym poziomie. Rzeczywiście na Pomorzu to jest zapewnione, ale pozostałych Polsce, w Polsce to jest tam na poziomie w granicach zera, więc jakby tego nie ma i to niestety nie jest optymistyczne póki co. Też z naszej perspektywy Pomorza, bo samo jedno województwo jakby to jest za mało, żeby
uciągnąć. Chyba 3 województwa przekraczają. To jest chyba Pomorskie, Wielkopolskie i Małopolskie.
Dwa chyba tylko Pomorskie przekracza. Tam jest 1,7 coś takiego. Więc to też nie ten. Ale z punktu widzenia jakby całego kraju.
Tak, z całego kraju w Pomorze 2 promile najwięcej.
Tak, najwięcej, ale mówię, że gdzie jest przekroczony ten wskaźnik odnawiania się społeczeństwa, to właśnie chyba 3 województwa tylko mają.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Stanisław Szultka, niezależny ekonomista, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.